O Jezu, jaki mróz!
Hej wszyscy, witamy w Beskitu.
Jest.
Jak tam u was? Za oknem powinna być świetna pogoda, bo przynajmniej u nas jest, a skoro my nagrywamy przy świetnej pogodzie, powinniście tego słuchać przy świetnej pogodzie. Jeśli pada teraz za oknem deszcz, wyłącz ten odcinek.
Nie, idę za zdrożkę.
Sara jest dziwakiem i nie lubi słońca. Jeśli jesteś dziwakiem, który nie lubi słońca, wyłącz ten odcinek. Mam nadzieję, że dobrze się czujecie, bo wszyscy inni tylko marudzą cały dzień na to, że jest ciepło, chociaż wszystkie poprzednie miesiące marudzili na to, że jest zimno. A słoneczko jest fajne, pada tu trochę tego przez okno. Można w końcu chodzić bez butów po dworze. Nikt nie chce podchwycić jakiegoś tematu, a ja cały czas pierdolę o słońcu.
No.
Wydaje mi się, że za bardzo przejąłeś się opinią, że brzmimy jak siódme niebo.
Czemu?
Bo zaczynasz o pogodzie gadać.
A siódme niebo to jest ten o pogodzie?
Nie wiem, ale słońce jest blisko nieba, także taki segue.
Jest daleko od nieba. Się wydaje, że jest blisko nieba. A to tylko dlatego, że niebo jest pomiędzy nami a słońcem.
No z naszej perspektywy.
Niebo to jest tylko
taka boska,
cienka warstwa gówna. Niech niebie.
Niech ci będzie.
Znaczy w powietrzu. Michał, mówiłeś, że masz jakieś tematy o życiu.
A, mam. A propos siódmego nieba. Może przy okazji też znowu podburzymy opinię słuchaczy.
Ktokolwiek z nas kiedyś słuchał siódme niebo? Bo tak mówimy a propos siódmego nieba, w sumie chyba nie wiemy, co to jest.
Słuchacze może nie wiedzą w ogóle, o co chodzi, bo ostatnio w Podcastofaje nas porównano do siódmego nieba, bo Igor narzekał na karty kredytowe.
Jedynym naszym słuchaczem jest Krzyszman, on słucha siódmego nieba. Tfu, Podcastofaje.
Tak. Tak się udało. Mam tematykę bardzo zbliżoną do nieba, bo tak wiele razy ludzie...
Koniec świata? Znowu?
Nie, koniec już, o końcu świata, koniec świata już się...
Teraz początek nowego świata!
Teraz będzie początek innego końca świata. Ale nie, chciałem o innej tematyce, bo ostatnio właśnie ludzie często narzekali, że nie powinniśmy w ogóle gadać o Bogu i te sprawy. A ja tak się trochę zastanowiłem nad tym, pomyślałem, okej, wyobraźmy sobie, że siedzimy sobie z samego rana w łóżeczku, prawda, słońce tam właśnie wyłazi za szyby, a tu nagle w drzwiach spod drzwi wydobywa się poświata, drzwi się otwierają.
Jezus, wyobraziłem sobie takie słoneczko jak z Teletubisiów zaglądające cię przez okno, kiedy ty siedzisz w łóżku. Jest. Hej, podciągnij tą kołdrę trochę niżej. Halo!
Tak.
Mam złe skojarzenie z tym.
Słońce pedofil.
Dobra, i wydobywa się ta poświata, drzwi się otwierają, a tu Bóg. I tak pomyślałem sobie...
Skąd byś wiedział, że to Bóg?
Powiedział.
Do tego zmierzam właśnie. To jest właśnie mój główny motyw. Okej, stoi ten Bóg w drzwiach, nie? On tam mówi, no cześć Michał.
Jak on otworzył drzwi?
Jakoś otworzył.
Jest wszechmocny, rozstąpił morze czerwone z klamką, sobie nie poradzi.
Właśnie. W każdym razie...
Nie, jak to Gerda?
Co? W każdym razie... No wchodzi, tam się wita... I tak okej. Okay.
Wchodzi, idzie do kuchni, robi sobie kanapeczkę,
nie.
Siada przed telewizorem.
Nie, powstrzymaj swoje wizje, okej? Okay? Daj mi skończyć. Wchodzi, wita się i tak myślę, okej. Okay.
To nie zmierza do niczego dobrego.
Jest ten Bóg. I nie byłeś, powinien myśleć, okej, okay, teraz już nie mam wątpliwości, on istnieje. Jednak. I tak miałbym wątpliwości, gdyby się pojawił. Bo co on zrobił najpierw, żebyś dowiedzieć, że to na pewno on? Pierwsza, zrobiłbym dwie rzeczy.
Najpierw pociągnąć za brodę.
Pierwsza rzecz, pociągnąłbym za brodę, jak typowego kolesia, co się tego, który udaje, że jest świętym Mikołajem. Okej, okay, jest mocna, ale to może też oznaczać to, żeby być typowy stary człowiek, że ma brodę. Zrobiłbym jeszcze inną rzecz. Poprosiłbym go, żeby raz klasnął i przed moimi oczami pojawił się wielki worek skittlesów na przykład.
Ale gdyby to był Bóg, to by nie spełniał każdych twoich zachcianek.
To nie jest dżin z butelki.
Bóg na pewno jest bardzo asertywny. Nie tak. Będziesz robił testów na to, czy Bóg jest prawdziwy na daremno.
Tak, właśnie. No i właśnie bym zrobił przede wszystkim te dwie rzeczy, bo głównie to drugą rzecz, ponieważ...
Masz ochotę na skittlesy.
Właśnie nie. Bo normalnie ktoś by pomyślał, że o, Michał, to on lubi puszki, nie? Więc okej, przygotujemy te puszki. Ja powiem, a ja chcę miętowe M&M'sy na przykład. I... No to tylko Bóg by mógł zrobić chyba, nie? A jak wy byście sprawdzili? Gdyby się pojawił, powiedzmy.
Oj,
nie wiem, mów.
Nie wiem jeszcze, ale to fajne.
Brody już wykluczyliśmy.
Ja bym chciałabym móc oddychać pod wodą. Ale tak, żeby mi nie dorobili skrzeli i tak, żeby jednocześnie nie anulować umiejętności oddychania powietrzem atmosferycznym.
A czy też traktujesz Boga jak dżina?
Tak.
Ale co, on musiałby zatopić twój pokój, żeby to sprawdzić?
Nie, czy... ja po prostu, żeby powiedział, okej, okay, teraz umiesz
ale
oddychać
czy Bóg
pod
specjalnie
wodą, a ja bym poszła, nalała pełną wannę wody i
czy Bóg specjalnie pojawił się w twoim mieszkaniu po to, żeby ci udowodnić, że jest Bogiem?
No.
Aha. Michał, słuchaj, dostałem taki głos, ktoś mi powiedział, że podobno we mnie nie wierzysz. Co mogę zrobić, żebyśmy rozwiązali ten problem?
A weź zaśpiewaj. Zaśpiewaj jakąś piosenkę od tyłu.
Zna pewnie tylko piosenki religijne.
Tak, Bóg ma ograniczony gust muzyczny.
Wyobrażacie sobie Boga śpiewającego taki mały, taki duży.
Bóg zna pewnie tylko alternatywny punk rock.
Nie, on by zaśpiewał tylko największy morze świętym myśl.
Tak. Nie wiem, czy w ogóle bym chciał sobie udowadniać, że to jest Bóg, a przynajmniej na takiej zasadzie jak to ten. Jak wy do tego podchodzicie, że właśnie zrób mi coś tam.
To jak byś sprawdził w takim razie?
Nie wiem. Uwierzyłbym mu na słowo. Skoro
hej Igor, jestem
czekaj,
Bogiem.
Czekaj, skoro włożył całe to staranie, żeby przyjść do mnie, do domu i mi powiedzieć, że jest Bogiem, jeśli sforsował moje drzwi, to dla mnie to, mi to już wystarczy.
Następnym razem przyjdę do Igora w stroju Matki Świętej.
Co? No i co?
No i wtedy będziesz musiał mi uwierzyć, że nią jestem, tylko przez
no i co, i co dalej?
Się kamuflował.
Bym ci uwierzył i co wtedy?
Wiesz co by było?
Ci pójść na pielgrzymkę do...
Ej, moment, to, żebym uwierzył w Boga, nie znaczyłoby, że od razu bym mu się podporządkował.
Zagroziłabym ci piekłem.
Matka Boska chyba nie może robić
takiego. Wiesz, Sara, jak ja bym zareagował?
Matka Boska, nie dyskutuj, nie pyskuj.
Matka Boska żartobliwa.
Sara, wiesz, jak ja bym zareagował, gdyś ty przyszła w swojej Matki Boskiej? Bym powiedział, ty kogoś mi przypominasz. Wyglądasz jak ta jedna z Beskitu.
Jak Aladdin.
Czy Matka Boska nie była brunetką?
Nie wiem.
Nie, a czemu?
No bo Sara nie jest.
No nie.
W każdym filmie pokazało ją jako brunetkę.
Właśnie, czemu nigdzie nie pokazują Matki Boskiej jako blondynki?
To mnie dobrze możesz zapytać, czemu Jezus nie był czarny?
Był ten film, gdzie Jezus był czarny.
Albo Azjatą. Tak próbuję sobie wyobrazić Jezusa Azjatę. Za każdym razem
miałby 1,20 m wzrostu
i by mówił zamiast LR. Co na przykład mógł powiedzieć takiego?
Zdajesz sobie sprawę, że w ten sposób
modlitwa,
że w ten sposób mówią tylko Azjaci mówiący w nieswoim języku.
Tak? No tak, no bo nie wiem, czy w Jerozolimie
wszyscy Azjaci seplenią, kiedy mówią w swoim języku.
Ej, no ale jeśli
Chińczycy seplenią, mówiąc po chińsku.
Jeśli Jezus byłby Azjatą i działałby w Jerozolimie, czy gdzieś tam dalej, no to bym wtedy tak mówił właśnie.
Jezus był adoptowany.
trochę był.
Nie był adoptowany.
Był przez Józefa.
Nie.
Przecież to nie był jego ojciec.
Jezus.
Ale
już komentarze, my ignoranci jesteśmy. Nie, Jezus pojawił się znikąd.
Jezus był ojcem zastępczym.
Bóg zszedł na ziemię jak ten, jak Zeus.
To nie był Zeus, to był Duch Święty. Zeus był ignorancie.
Zeus był znany tego, że był trochę tam na boku. Myślę, że Bóg też miał w końcu ochotę.
Zeus pierwszył wszystko, co się ruszało.
Jeno nawet zamienił w byka.
Nie, siebie zamienił w byka. I siebie? Europę, tak.
Tak. Czekaj, czym dzieciakiem był Minotaur? No bo jedno to króla Menelaosa, ale kto, z kim tam?
Nie, Arianna to dała nić temu Zeusowi.
Zeus i król Menelaos.
Ale to nie był właśnie dzieciak Zeusa.
No bo no trudno, żeby z królem Menelaosem zrobił Zeus dzieciaka.
Ej, Zeus
by potrafił.
Zeus by potrafił.
Zeus by pstryknął i już by było.
Nie pamiętam kogo. Pamiętam, że tam było właśnie nić Arianny i że był jakiś gościu...
I Tezeusz przyszedł i ha, jesteś zabity. A Minotaur powiedział okej.
Okay. Tak wiesz, podchodzi z takim ha, jesteś zabity.
Tak będzie ten nożyk wbija. No już.
Jak takie obrażone dziecko. Jesteś zabity!
Nie, by poszedł jak ten, jak Michael Cera w Scottie Pilgrim. Okej, okay, teraz cię załatwię. Masz. Cześć.
Ten Minotaur się awanturował. Nie. Tak. Wcale nie.
Leżysz 10 minut.
Zabiłeś człowieka, ale nie zabiłeś byka. Na pewno był bykiem, nie był jakimś innym wołem może?
Nie,
czy był bykiem.
Woły są spokojne z natury.
Minotaur był, był pierwszą istotą, która miała piercing.
Czemu?
Bo miała kolczyk w nosie.
To tylko w niektórych wizjach. To przez to, że się dawało bykom kiedyś kolczyki w nosach, żeby je przywiązywać do
Przodu. Właśnie, a jako, że teraz jest pół człowiek, pół ten, no to był pierwszym niby człowiekiem, który miał piercing.
Tak, logiczne, że każdy byk się rodzi z tym pierścieniem w nosie. Tak.
Nie rozumiesz mnie.
Rozumiem, o co ci chodzi, ale nie rozumiesz, że ten kolczyk najpierw trzeba zamontować.
Tak, ale właśnie o to mi chodzi, że jako, że większość byków teraz to ma, nie, ten piercing, a wcześniej ludzie nie, to w końcu dodali byka do człowieka, to
Michał,
wtedy...
jesteś dziwakiem.
No wiem. Czyli nie chcesz sprawdzać Boga.
Nie.
Leń śmierdzący jesteś.
Ja mimo wszystko chciałabym oddychać pod wodą.
Co nie? Cholerę. To by było przydatne.
Ale to jest super.
Tak, żeby móc oddychać wszędzie.
No.
I jeszcze w kosmosie.
Nie, tam lipa w kosmosie, nie stać mnie na bilet.
Też.
Kosmos,
a
na Mazurę,
a skąd wiesz, może za jakieś 30 lat już będzie można spokojnie latać jak autobusem.
Ej, ale... Proszę, dwa na autobus i jeden na prom kosmiczny.
Może będą jakieś, wiesz, jakieś wielkie centra rozrywki na Księżycu. Albo będzie po prostu taki jeden McDonald's na powierzchni Księżyca i wszyscy będą tam jeździć.
Myślę, że w kosmosie nie ma tak wiele rzeczy do oglądania w porównaniu z takim
kosmos
oceanem.
Burger.
Ocean jest pełny kolorów i w ogóle w kosmosie są same białe kropki.
Ale w tym...
I okazyjnie jakieś większe kolorowe.
W oceanie i tak większości z tych kolorów nie widzisz, bo wszystko jest, się robi niebieskie od wody.
No, albo za bardzo oczy cię szczypią od soli.
Właśnie.
Ocean jest strasznie słony.
Albo oczy cię bolą, bo ciśnienie ci je zgniata, nie, zaraz wystrzelą ci z czaszki. Ale podobało mi się kiedyś, jak gdzieś czytałem, że ten, że praktycznie każda podróż głębokomorska przynosi tam kilkanaście nowych gatunków zwierząt odkrytych. To jest fajne, że na Ziemi są jeszcze takie miejsca, gdzie po prostu nie wiadomo, co się tak naprawdę dzieje, co tam jest.
Może kiedyś zauważymy ten. Jednak to był jeden
z
pierwszych odcinków, jak my gadaliśmy o krzyżówkach zwierząt. To był kleszcz i kaszalot, coś.
Kleszczomałpa.
Kleszczomałpa. By znaleźć w oceanie.
Mówiliśmy kiedyś o połączeniu kaszalota z człowiekiem.
Tak.
Tak.
I byłby kaszalot z twarzą człowieka.
I tak cię przeraża.
Tak.
Prawie.
Wyobraźcie sobie taka...
To byłby syren.
Taka rysenka. Syrenka tylko zrobiona z wieloryba, że tutaj normalne ciało kobiety, a zaraz potem taki gigantyczny tu wieloryba.
Czy kiedykolwiek pokazali pół człowieka, pół kraba? Bo był minotaur, nie? Był syreny.
Pół człowiek, pół krab?
To by fajnie wyglądał jako czarny charakter jakiegoś filmu.
Znaczy na pewno byli jacyś kolesie w kreskówkach, którzy mieli na przykład ręce krabów. O, wiem, gdzie był człowiek krak. Tylko to jest komiks internetowy, którego nikt nie zna.
Komiks.
Nazywa się Dr. McNinja. To jest komiks o doktorze, który zarazem jest ninją. I robi rzeczy doktorowe i ninjowe naraz.
A czemu ma ten...
I tam jeden z jego złych kolesi był człowiekiem rakiem. Był taki wielki, gruby, wyglądał jak taki gruby biznesmen i miał szczypce raka i wąsy raka i był czerwony.
Ale czy miał rzeczywiście takie anatomiczne części raka, czy miał takie robotyczne części?
Nie, takie był normalny raki, taki jak rak wystający z rąk.
Ale nie, ja myślałem głównie o takich, wiesz, po prostu o dnóżach takich, no wiem, jak krab na
taki
przykład.
Taki minotaur tylko, że zrobiony.
Krabotaur byłby.
Tak.
Krabotaur.
Albo taki centaur z kraba.
No tak, bo ten, my właśnie mieliśmy centaura, mieliśmy minotaura, mieliśmy ten w małej syrence, pół ośmiornicę, pół właśnie kobietę i to była Urszula. To też efektownie wyglądało.
Były fajne połączenia? Harpie.
No. Pół ptak, pół kobieta.
No.
Chociaż w sumie nie takie pół. Harpie miały chyba tylko tam głowę kobiety i to wszystko. A reszta to było jakieś ptaszysko.
I ten, i właśnie Sphinx.
A Sphinx ten to była w ogóle mieszanka wszystkiego.
Tak, ptak, lew.
Osioł.
To był facet czy kobieta?
Wąż. To była kobieta. Jaszczurka.
W starożytnej Grecji ludzie sporo ćpali. No sorry, połączenie faceta i konia.
Te wszystkie wyrocznie, które cały dzień siedziały przy kadzidłach.
Ej, ty się dziwisz, wtedy ludzie jeszcze nie mieli samochodów, no to chcieli się jakoś szybko przemieszczać. No to wymyślili sobie, że no to głupio tak cały czas, wiesz, nie masz konia pod ręką, no to skrzyżujmy faceta i konia i wyjdzie centaur, tak?
Pół człowiek, pół kobieta.
To chyba już jest. Igor, ty coś przygotowałeś dla nas, nie?
No, ale ty to masz na komputerze, więc czytaj.
Okej. Okay.
Ogólnie znalazłem artykuł o pewnym nauczycielu, który szukając rozrywki dla swojej klasy, zabrał ją na wycieczkę do rzeźni i ogólnie do ubojni krów, gdzie dzieci mogły zobaczyć takie atrakcje, jak na przykład jak się ubija krowę, jak się ją kroi na kawałki.
Jak się jej upuszcza krwi.
Jak się jej upuszcza krwi.
I ciekawe, czy to ma jakąś fachową nazwę.
Co?
Upuszczanie krwi krowie.
Odkrwianie.
Spust krowy.
To na pewno musi być jakąś fachową nazwę i na pewno musi być bardzo fajna. Nazwa
bardzo,
kiedyś takie
bardzo
jak
długa. Zwierzę.
To może nie.
To może ja przeczytam, jak leci ten cały artykuł. 18 uczniów przebywa pod opieką psychologa po szkolnej wycieczce do ubojni krów. Dzieci były w szoku, gdy zobaczyły, jak krowy przetwarzane są na mięso. Niektórzy z uczniów wymiotowali, większość płakała.
Po prostu stoi taka wielka maszynka do mięsa i żywe krowy są do niej wpuszczane. Po prostu taka gigantyczna wersja domowej maszynki do mięsa, gdzie stoi z taką korbką, u góry idzie krowa, wpada do tego i wylatują takie kotlety z drugiej strony.
Ty to jak w tym filmie Pink Floyd The Wall, w tym fragmencie, wiesz, we don't need no
nie oglądałem.
Był motyw, że dzieciaki wchodziły właśnie do tej maszynki do mielenia i po drugiej stronie wychodziły takie, wiesz, nie wiem jak to się nazywa.
Takie kawałki mięsa zmielone.
No to właśnie, takie długie
makaron mięsa.
To było schizowe. Dalej, wobec nauczyciela Maxwella Barnesa wszczęto postępowanie dyscyplinarne.
Za co? Chciał wyedukować dzieci. Przecież to jest coś, co dzieci w pewnym momencie życia muszą poznać. To kotlety nie biorą się ze sklepu, kotlety biorą się z nóżek chodzących i z jedzenia trawy.
Mleko od razu nie jest w kartonach.
Właśnie. Jasiu, skąd się bierze mleko?
Z byka.
Z kartonu.
Cytat. Wcześniej w tym roku mieliśmy wycieczkę do fabryki czekolady. Dzieci interesuje, skąd bierze się jedzenie. Nie widziałem nic złego w tym, aby pokazać im, skąd pochodzi mięso. Dzieci zwiedzały zakład od miejsca, gdzie krowy wchodzą do fabryki oraz zobaczyły niesamowite...
Mogły jechać na krowach.
Tak.
Podczas ich drogi do zagłady. Dobra, dzieci, teraz schodzimy z krów. Krówki będą tracić głowy.
Niesamowity proces, jak zwierzęta zostały ogłuszone trzonkiem pneumatycznym. Jeśli ktoś nie wie, jak to wygląda, obejrzyjcie film, to nie jest kraj dla starych ludzi. Tak właśnie główny morderca zabijał swoich tych...
Albo jak nie chcecie oglądać całego filmu, to jest po prostu taki pistolet pneumatyczny, który ma taki długi, gruby bolec na końcu, który się naciska i wystrzeliwuje na jakieś 10 cm do przodu.
No właśnie.
Albo wpiszcie w Google.
Tak,
też.
Kolejny cytat. Niektóre dzieci już wtedy zaczęły płakać, mówi rzecznik rzeźni Dan Smith.
Pewnie z głodu płakały. Bo im zaczęło ślinka cieknąć, jak zobaczyły tyle mięsa.
Tylko tyle?
Czy były tam na przykład takie atrakcje dla dzieci, jak dojenie krówek, albo basenik z wymionami krowymi?
Albo strzał tym czymś pneumatycznym do celu.
Właśnie, czy jednemu dziecku pozwolono zabić jedną krowę?
A czemu ty mnie pytasz? To twój artykuł.
Nie wiem, tak tylko się staram domyślać.
Może na końcu będzie. Dalej cytat. Mówiliśmy im, że jest to naturalny proces, w jaki powstaje wołowina, która potem zamienia się w pyszne hamburgery, ale to nie pomagało.
Tak trzyma dziecko za głowę. Patrz! Patrz na to, nie odwracaj wzroku!
Wiesz, jak to dobrze będzie smakować serem? I ostatni akapit. Potem było jeszcze gorzej. Dzieci zobaczyły ogłuszone zwierzęta zwisające, przywiązane za tylne nogi z podciętymi szyjami, aby się wykrwawiły. Cytat. Zobaczyłem, że jeden mały chłopiec wymiatuje, powiedział Smith.
Na mięso.
Tak. I ktoś powiedział, co za marnotrawstwo. Potem usłyszeliśmy krzyk i bieganinę. To inne dzieci zaczęły wszędzie wymiotować. Próbowaliśmy je uspokoić, ale zupełnie straciliśmy...
Ale wszystkie wymiotowały!
Próbowaliśmy je uspokoić, ale zupełnie straciliśmy na nimi kontrolę. Te dzieci zupełnie oszalały i nawet nie dokończyły zwiedzania.
To jest w ogóle najgorszy fragment.
Nawet nie dokończyły zwiedzania.
Z takim wyrzutem powiedziałem, nie chciały dalej oglądać naszych cudownych mordowanych krów w ogóle. Co za niewychowane dzieci.
Tak, te dzieci w ogóle nie słuchały głosu rozsądku. Ja im mówiłem, żeby zwiedzały dalej, a one tylko chciały wymiotować.
Właśnie, te dzieci wymiotują po kątach, potem ci pracownicy tego wyganiają. I nie wracać tu!
W ogóle sama wizja, że coś, co robi jedzenie, tak, jest nagle obrzygane przez masę dzieci, a to jedzenie i tak będzie zrobione.
No. Tylko się, wiesz, tylko się przysypie przyprawami i nazwie się to mięso na grilla.
Tak. Albo gulasz węgierski.
Ej, dokładnie, przecież mięso... Ja słyszałem kiedyś od znajomego, który w wakacje pracował na dziale mięsnym. Właśnie opowiadał, jak mięso przechodzi parę żywotów. Tak. Że tam, wiesz, najpierw jest świeże mięso, później jak się nie sprzeda, to tam trochę się przyprawami posypie. Później będzie, jak dalej się nie sprzeda, to się trochę obsmaży, nazwie się inaczej. Tam później, jak dalej się nie sprzeda, to się zapakuje i nazwie się, że to jest mięso na grilla.
Właśnie taki dzieciak właśnie wraca z wycieczki. Tak, mamo, co tam widziałem? Widziałem krowy wszędzie poharatane, zwisające, coś tam. O, synku, to straszne.
A się okazuje, że mama leży poharatana w kuchni.
Nie to miałem na myśli. Potem, o, synku, to straszne. Ale wołowinkę zjesz?
Mhm. Tak.
A z pieczarkami? No bo. Okej.
Okay. Albo wiecie, jak
mamo, właśnie... wiesz, co ja widziałem? A mama się odwraca z takim talerzem pełnym hamburgerów. Co?
Nic
innego. A właśnie w tym, jak są wycieczki właśnie do fabryki czekolady, czegoś takiego podobnego, słodkiego, to, że potem dzieciaki mogą sobie nabrać torbę pełną cukierków czy czegoś, to wiesz, w takiej rzeźni. A teraz możecie sobie zabrać fragment krowy.
Nabrać torbę bewsztyków.
Tak.
Albo byłem kiedyś w fabryce tych ciasteczek.
I mogliście nabrać
Mogłem nabrać sobie milion ciasteczek.
A potem miałeś przez tydzień straszkę.
Znaczy nie mogłem ich nabrać. Mogliśmy zjeść tyle, ile zjemy na miejscu.
Że widzę taki zawód dzieciaki w basenie pełnym ciasteczek pychającym.
Znaczy nie takie dzieciaki, ja byłem tam jakieś 2 miesiące temu.
Haha!
Czemu haha? Były pyszne.
Nienawidzę cię.
A może chcesz nazwę podać?
O nie, bo to w Niemczech było.
A.
Opowiadaliśmy zresztą, ja opowiadałem zresztą.
Nie mówiłeś o fabryce żadnej.
No bo tam się nic ciekawego nie działo, poza tym, że jadłem ciastka.
Muszę pojechać.
A propos fabryki, mam jeszcze inny temat. Czy coś jeszcze chcemy dodać do całego tego...
Tylko ten wstęp do tej fabryki był jakoś specjalnie bardzo płatny?
Nie, nic. Wchodziło.
Ej, to wiesz, organizujesz imprezę, kupujesz alkohol, o którejś tam godzinie organizujesz wymarz do fabryki, wpychacie się ciastek, wiesz, powrót, znowu trochę się napić, znowu, no. Wiesz, wymarz do fabryki ciastek, albo w ogóle zrobić imprezę pod murami fabryki, tylko czasu do czasu.
Ale to by było paskudnie chamskie. No?
Tak, jak powiedzmy, że jest jakaś stuczona szyba, to ktoś po prostu sięga ręką za ten i wyciąga jakąś garść ciastek na przykład.
Bo to ogólnie wyglądało tak, że tam stała cała fabryka, a tam, gdzie były ciastka do jedzenia, to można było też je kupić później, bo były takie wielgachne opakowania, żeby je kupić, mhm. I były takie kosze, gdzie były po prostu te ciastka leżały. Mhm. Więc to był taki to ogólnie polegało na tym, że można było sobie z założenia trzeba było sobie po jednym spróbować, mhm. I ewentualnie kupić wtedy. I tak to polegało na tym, że chodziło się po całym sklepie. To jest dobre. To jest dobre. Więcej, więcej. Pełne garście. Mhm.
Potem taka lista na ścianie, że w ogóle robią ci zdjęcia przed wejściem i limit. Ten pan był tutaj już w tym tygodniu, nie wpuszczać do końca.
Tego pana nie obsługujemy.
Ale nie, po prostu taki limit, że do fabryki można wejść raz w tygodniu, albo wiesz, spisują numer twojego dowodu osobistego, przed wejściem sprawdzają. No, pan był u nas 3 dni temu, nie.
To by było dobre, dbaliby o zdrowie klienta.
No.
Dokładnie. To dzisiaj przeczytałem jakiś artykuł w jednym z portali internetowych. Był plebiscyt na
najlepszą fabrykę.
Miejsca, gdzie najczęściej jest odbywany seks. I pierwsze miejsca zajęły fabryki.
Tak?
19% ankietowanych przyznało się, że tak, w fabrykach często uprawiają seks.
No bo wiesz, fabryka to jest takie społeczne miejsce, kurde, duże hale, kupa ludzi w środku.
Jakaś stołówka nawet tam się znajdzie zawsze.
Stołówka, gdzieś tam za maszyną do szycia czy coś, prawda? Tutaj jest wielki piec, to akurat za nim się schowasz gdzieś między rurami.
Tak właśnie się zastanawiam, że załóżmy, że ten, że...
W składziku na mopy.
Że jest jakaś fabryka, nie wiem, jakiś Danio czy coś w tym stylu, właśnie jeszcze
w Danio.
Na taśmie produkcyjnej jeszcze nie mają tej naklejki, ktoś tam uprawia seks, ale koleś właśnie już dochodzi.
Nie, proszę!
I dodatkowa słodycz.
Słodycz.
A poza tym jeszcze było, że chyba na drugim miejscu byli... Znaczy nie na drugim miejscu, a na pozostałe pozycje byli na przykład ludzie w bibliotece, strażacy.
Strażacy w bibliotece.
Nauczyciele. Co w ogóle mnie zaszokowało, że nauczyciele.
Tak wpada dwójka strażaków z drabiną pod pachą, wpadają do biblioteki. Szybko, musimy uprawiać seks w bibliotece. I wbiegają za szafy. A wszyscy w bibliotece.
I jedna z najczęstszych pozycji było, że akwizytorzy. Przecież zazwyczaj akwizytorzy kończą za drzwiami.
No to... W jakim sensie?
Hej, mam dla ciebie duży produkt. Zainteresowana?
I have a big package. Właśnie chyba strażacy byli na ostatnim miejscu, a jeszcze gdzieś tam byli hydraulicy, to zrozumiem jeszcze.
Hydraulicy z rurą.
Są najczęstszymi chyba bohaterami tych pornoli. No i to... Tak się właśnie miałem duże takie wizje właśnie.
Wizje.
Kurde, co się dzieje przy taśmach produkcyjnych produktów, które spożyłam? No, potem takie...
Ja chyba no. Pewnie, nie chcę pewnie wiedzieć, większość, ja lubię moje jedzenie.
Pewnie większość razy to ludzie się wkręcają w taśmy produkcyjne. Gdzieś tam ręce, palce. Często się słyszy jakieś historie na przykład o kolesiu, znaczy o tym, że ktoś kupił wodę mineralną, a w butelce palec pływał.
Fuj!
Słyszałem kiedyś o szczurze w butelce jakiejś sody.
A ja o ten, o... Chyba w KFC było coś takiego, że jak są te nuggetsy, to w jednym z tych w panierce była cała głowa kurczaka na przykład.
O jest.
O, to też coś takiego słyszałem, tylko o dzióbku kurczaka.
Znaczy był dziobek właśnie z główką, no i tak wow.
No dobra. No to moja mama mi opada, że jak były jeszcze te ciężkie czasy PRL-u, tak, to jak się kupowało pączki z nadzieniem, to można było
zamiast nadzienia różne. To wszyscy się cieszyli, jak znaleźli główkę kurczaka.
Nie, to na przykład, że zdarzało się znajdować tam niedopałki papierosów, jakieś monety. I wiesz, ktoś stoi przy taśmie i tak pączka.
Tak ktoś zjada się pączkiem, tak wyciąga. Ty, złotówka, idziemy po następnego.
No mniej więcej, podobno tak to wyglądało.
Tak zjada pączka i zaczyna wyciągać takie chustki jak czarodziej.
Ja w ogóle lubię opowieści mojej mamy z cyklu w czasie PRL-u.
Jedną za z moich ulubionych... czasów.
Nie, jedną z moich ulubionych jest no i dostaliśmy kartki po buty, poszłam i kupiłam takie fajne spodnie. A potem biegałam po sąsiadach, żeby się wymienić.
Wymienialiście się na buty?
No, że
wymieniali się spodniami, butami jak tazosami.
Nie, właśnie moja mama opowiada, że coś tam.
Jedne niebieskie.
Że coś tam rzucili w sklepie, nie, i nieważne co to było, ludzie brali, a potem się wymieniali z innymi na to, co było im potrzebne. Na przykład wiesz, w sklepie rzucili kasety wideo, to nakupowali kilogram, potem wymieniali się na kilogram ziemniaków czy coś
a tak,
takiego.
Słyszałem, że po prostu jak było coś nowego, byle co, na jakieś największe gówno, to i tak to kupowali. Na przykład jakieś stare telewizory.
Znaczy, no, to też działało ludzie. Na tej zasadzie, że wszyscy mieli dokładnie to samo i po prostu zrzucali rzeczy, wszyscy to brali i mieli wszyscy to samo. Każde mieszkanie wyglądało tak samo.
Tak, a na ocet nikt nie był chętny. Tego zawsze było za dużo.
Tak?
Tak, że w sklepach zawsze był ocet i coś jeszcze. Chyba musztarda.
Ocet i sprzedawczyni zawsze było.
Nie, ocet i musztarda zawsze były w sklepie, czy coś takiego.
Musztarda?
No.
I smutek.
I smutek na wagę.
W sklepach w PRL-u zawsze był smutek.
I ile tego smutku? No, gdzieś 10 deko.
Pokroi?
10 deko, bo jestem zwolniony dzisiaj.
Wchodzisz do sklepu i od razu... O.
Ale to strasznie fajnie opisuje właśnie ten świat. Książka Wroniec. Jest super.
Wroniec.
No. Jest książka
Co to znaczy Wroniec?
To jest...
Czy to jest czyjeś nazwisko?
Nie, to jest przeinaczone od... O Jezu.
Wrona.
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Aha. WRON. I generalnie jest super, bo masz opisany cały czas stan wojennego jako bajka dla dzieci. Jest tak super zrobione. Ma takie śliczne obrazki. Znaczy te obrazki nie są śliczne, ale są fajne po prostu.
A to jest jeden komiks zrobiony na podobnej zasadzie. Nazywa się Marzi. Jest pokazany cały czas stanu wojennego z perspektywy tam bodajże 7-letniej dziewczynki.
No to jest zrobione na podobnej zasadzie.
Jak
tylko
się
to
nazywa?
Jest jak książka dla dzieci.
Okay. Myślałem sobie, że mówisz o Maus.
Nie. Maus opisuje II wojnę światową. I nie jest z perspektywy... 7-letniej dziewczynki, a z perspektywy myszy.
To, co mi pokazywałeś o lwach.
A to już była wojna w Bagdadzie. I to było bardzo smutne na końcu.
Jezu, jakie to było smutne.
To ja pamiętam, że chyba, nie wiem, czy ty wtedy byłeś z nami, Igor, jak jeszcze Chris z nami nagrywał, to myśmy się sprzeczali o film Życie jest piękne, że coś tam było...
Nie znam.
że Chrisowi się nie podobało to, że bo cały czas jest pokazywany właśnie Holokaust i jest głównym bohaterem jest ojciec i jego syn. Syn ma jakieś, nie wiem, powiedzmy 4-5 lat. I Chrisowi nie podobało się to, że ten dzieciak w ogóle nie był w stanie zauważyć, że właśnie Holokaust go otacza. Wydawało mi się to nierealistyczne. Ja powiedziałem, no taki główny zamysł, może ojciec chroni go przed tym całym, no, żeby właśnie nie był świadkiem tych wszystkich wydarzeń. A on Chrisowi mówił, no to nie jest możliwe. To gówno, prawda, dzieci nic nie widzą.
Tak, dzieci to 10 roku życia są ślepe.
Dzieci nigdy nic nie widzą, bo zawsze jak coś im pokazujesz, to obracają głowy.
No tak.
Rany, to już chyba 10 raz takie coś słyszę. Tak. Kolejny stałe półgram.
To będzie nasz running joke.
Tak, że dzieci nic nie patrzą tam, gdzie trzeba.
No.
Patrz, Holokaust. O, pączki!
Tak stoi ojciec z dzieckiem. Patrz, martwi ludzie, a dziecko tak do góry patrzy.
Ale mi się bardzo podobał ten film na przykład.
Mi też.
Chociaż byłam trochę takie, o kurde, że całość jest faktycznie robione trochę jak komedia, trochę takie no pokazujące faktycznie to codzienność życia w obozie i takie, okej, z jednej strony momentami to jest całkiem zabawne, z drugiej, Boże, jakie to jest straszne, z trzeciej, o matko, co się dzieje, mój mózg zaraz eksploduje.
No, w skrócie nie jest to druga lista Schindlera na pewno.
Tak, ale jest... niemniej jest poruszające w pewien sposób.
Jest. I to, co ty mówisz, jest jednym z najczęstszych, to są najczęstsze słowa krytyki a propos tego, że właśnie, że jest Holokaust, ale jednak no mogli trochę przyhamować z tym całym, że to jest takie lekkie i w ogóle no, dzieci.
Ja właśnie uważam, że nie powinni przyhamować, że film jest zrobiony bardzo, bardzo fajnie i generalnie efekt jest...
Z Roberto Benigni!
Nie mam pojęcia, kto to.
Ja.
Roberto Benigni. On wyreżyserował Benigni. I zagrał w tym filmie. Tak, to jest chyba jedyny zagraniczny aktor, który dostał Oscara za główną rolę. Jebany Włoch. I zagrał potem Pinokia w wersji aktorskiej. Może to słyszałeś.
Był kiedyś aktorski Pinokio?
Były chyba nawet dwa, ale ten z Benigni to akurat... I też ludzie tak byli zszokowani. Jezu, jak może tak Pinokia? Bo Benigni to jest jakiś chyba 40-50-letni facet i gra Pinokia.
Biegnie w takich króciutkich spodenkach ponad kolanka, w takich malutkich szeleczkach, koszuli.
Znaczy w jego wersji to jest bardziej taki jeden cały strój, jak tych pancerzy na przykład. Nie jest tak, że są spodenki, szereg...
Pancerzy?
Tancerzy.
Tancerzy.
Pancerzy. Tańczący pancerze.
I to by było fajne.
Wchodzi taka zbroja i zaczyna stepować.
Tam pancerz.
Taka zbroja by tańczyła jeziora łabędzie.
O kurczę.
Co, może skończymy na dziś? Już jest tak z pół godziny dobre.
No.
Dobra, to mówię dla Was Serowicz, Igorowicz i Michałowicz.
No, zapraszam... Na razie wyjdźcie na dwór, bo jest słońce, trzeba korzystać, póki znowu nie zrobi się zimno i będziecie narzekać, że jest za zimno.
Tak. Ja nie narzekam.
Lepiej, żebyście narzekali na to, że jest za ciepło, choć raz Wam będzie. I tak większość roku jest zimno. Idźcie na rowerek, potaplać się gdzieś, nie wiem, w kałuży, zjedźcie drzewo czy cokolwiek. Nie wiem, wyjdźcie na przyrodę.
Znowu gadasz o pogodzie.
Tak.
Na razie.
Poroda jest najlepsza.
Poroda?
Chciałem najpierw powiedzieć przygoda. A tak naprawdę miałem w zamyśle pogoda. Cześć wszyscy.
Kartki po buty. Poszłam i kupiłam takie fajne spodnie.